Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe. Zapraszamy. Las. Dobre sąsiedztwo.
Leśne wędrowanie.
Dziś przesyłam Państwu pocztówkę dźwiękową prosto z lasu oczywiście, ponieważ sama jestem na urlopie. A muszą Państwo wiedzieć, że skoro już mowa o urlopach, to jeśli chodzi o zawód leśnika, nie wygląda to wcale tak różowo, to znaczy zielono w ich przypadku. Bowiem wtedy, kiedy zaplanowane są bardzo ważne prace leśne, typu nasadzenia albo na przykład konkretne zręby, niestety leśnicy nie mogą sobie wybierać urlopu w dowolnie wybranym terminie. Ale podporządkować muszą się po prostu pogodzie i przyrodzie. Taki to właśnie koloryt tego zawodu. W takim razie jedni na urlopie, a inni w pracy i do pracy. Tak jak tutaj w leśnictwie marynki.
To jest w trakcie pracy, prac zrębowych. Część drewna jest wycięte, są wycięte te dolne piętro, tak zwane podszyty. I tu trochę sosny jest wycięte. Złożone są sortymenty stosowe przy drodze. Czekają na odbiorcę, a tu część drewna będą też gniazda pod posadzeniem dębu. I będziemy tu robić całkowity zrąb tego na tych gniazdach, wycinać wszystkie te sosny i sadzić dęba. Po prostu zróżnicowanie gatunkowe lasu.
Po raz kolejny powtarza się to, o czym tak często mówimy w audycji, czyli generalnie lasów w Polsce przybywa, bo po prostu leśnicy sadzą, sadzą i sadzą. To nowe pokolenie lasu. Wprawdzie do wakacji jeszcze trochę czasu, ale bardzo często czerwiec to taki okres, kiedy uczniowie i nauczyciele zażywają po prostu zielonej szkoły. To taka swego rodzaju edukacja pod gruszą. To znaczy może nie pod gruszą, ale pod sosną właśnie, królową naszych polskich lasów. I to tam spotykamy się z uczniami na terenie Nadleśnictwa Włodawa podczas takich zajęć edukacyjnych w zielonej szkole. Nauczyciel Włodzimierz Czerzyk.
Słuchajcie, moi drodzy, nie będziemy wam tutaj omawiać wszystkich eksponatów. Potrzebuję człowieka postawnego. O, tu się kolega nadaje. Trzy kroki do tyłu wszyscy, a kolega tu zostanie. Słuchajcie, pokażę wam w bardzo prosty sposób, w jaki sposób leśnicy robią pomiar drzew stojących. Wyobraźcie sobie, że kolega jest okazałym drzewem dębowym, no nie? Ale tutaj folder, a możesz folder trzymać w ręce. Ręce do góry zrób, tak? Żeby dąb był, zobaczcie, ale wyżej te ręce, także o, tu jest korona drzewa, tu jest pień. I taki przeciętny leśnik, leśniczy taki na przykład jak ja, żeby wiedzieć, ile objętości drewna jest w drzewie stojącym, na wysokości 1,30 m, mierzy pierśnicę tego drzewa. No zobaczcie, jest okazały tutaj dąb, ma 30 cm pierśnicy i trzeba jeszcze drugi wymiar zrobić, czyli za pomocą takiego urządzenia, to się nazywa klupa albo średnicomierz, moi drodzy. A to drugie, to jest wysokościomierz. Z pewnej odległości na końcu tutaj mierzę tam, gdzie najwyższy liść na wierzchołku, cyngiel uruchamiam, spust i odczytuję, że ma 2 m i 30 cm wzrostu z rękami, czyli mamy do czynienia z okazałym dębem. 30 cm pierśnicy, 2 ileś wzrostu i odczytujemy ze specjalnych tablic, jaka jest objętość tego drewna, czyli mówi się tak potocznie masa drewna stojącego.
Udało się. Zajęcia możemy uznać za zaliczone.
Leśne wędrowanie.
Na każdym kroku, i to dosłownie, bo na każdym przystanku takiej ścieżki edukacyjnej w lasach, tym razem w lasach włodawskich, możemy spotkać przygody. Proszę bardzo, młodzi ludzie, uczniowie mogą stać się na przykład chociaż na kilka chwil leśnikami, a nawet zaspokoić swoją wiedzę. Jak połączyć las i matematykę? Warto ćwiczyć, warto liczyć.
Tu, moi drodzy, jeszcze któryś z waszych kolegów powiedział, że tu są ogromne rogi wiszą. Dwunastak, tylko że widzicie, rogi to na przykład ma krowa, owca albo koza. I te, tak, a to jest poroże. A czym się różnią rogi od poroża oprócz wyglądu?
Bo zwierzę te domowe nie gubią rogów, tak jak krowa, a jelenie co roku rzucają poroże i następny rok odrasta im, ale większe.
Bardzo dobrze. Widzicie, bardzo mądrze kolega powiedział. I zobaczcie, poroże jest wytworem kostnym wyrasta z tej kości i później co roku te kości po prostu są zrzucane. I barwa, o ta, każdej tyki poroża, bo poroże składa się z dwóch tyk, jest czym? Jest niczym innym, tylko barwą roślin, o które ten byk jeleń to poroże wycierał. A zwierzęta domowe mają rogi zbudowane z keratyny. Jakbyście chcieli wiedzieć, jak wygląda keratyna, no to możecie sobie obejrzeć własne paznokcie, bo też są zbudowane z keratyny, rosną całe życie, mimo że się obcina. I taki sam i są wytworem na skórka. To, żebyście wiedzieli. W tych gablotach są różne akcesoria do prac leśnych. Tam w tych innych gablotach są takie eksponaty związane z tym, co się w lesie dzieje, że kiedyś partyzanci byli. Tutaj są miejsca, gdzie do tej pory możemy znaleźć różne pozostałości po bitwach partyzanckich, a często w drzewach rosnących są wrośnięte pociski, tam gdzie były działania wojenne, a w tej gablocie znajdują się podczaski kłusownicze i to, czego nie wolno zostawiać w lesie na zwierzęta. Tu, moi drodzy, zwróćcie uwagę jeszcze jedna rzecz. Mapa leśna. Kto z was miał przedmiot geografię? Pytanie. A wiecie, jak na mapie określa się góry, jakim kolorem? Bardzo dobrze, brązowym. A jakim się określa morza, rzeki, jeziora? Niebieskim, bardzo dobrze. A u nas na przykład w lesie kolorem takim jak góry w geografii określa się miejsca zajmowane przez sosnę na mapie, a niebieskim miejsca zajmowane przez brzozę. Im bardziej intensywny kolor na mapie, ciemniejszy, to jest starszy drzewostan, a im kolor jaśniejszy, to jest drzewostan młodszy. I tutaj wiadomo, że tutaj dużo sosny rośnie i brzozy. To jest mapa jeszcze bodajże z 1931 roku z okresu międzywojennego i ten system kolorów po dziś dzień też stosujemy. Macie pytania jakieś? A jak nie macie pytania, to ja mam jedno zasadnicze pytanie. Idzie sobie człowiek po lesie, no nie? I jak go rozróżnić, że jest służbą leśną, czyli leśniczym na przykład, albo strażnikiem? W jaki sposób?
Miał mundur.
Bardzo dobrze. I tu zobaczcie, mundury są takie powojenne, a tam ten sztuczny leśnik ma mundur współczesny wyjściowy. A ja mam mundur terenowy na sobie, jako żywy leśnik. Także możecie sobie porównać. Tutaj tak to wygląda. Nie macie pytań? Jak nie macie, to z jednej strony dobrze, z drugiej to trochę źle, ale zapraszam do obejrzenia filmu, do sali sobie usiądźcie.
A jeszcze, czym się różni, jeżeli jeleń jest parzysty i nieparzysty, jeżeli ma rogi? Parzyste i nieparzyste.
To bardzo proste. Słuchaj, jak liczysz, znaczy wiesz, genetycznie to jest uwarunkowane u byka, albo mechanicznie coś się dzieje. Ale na przykład jak tu liczysz, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. Mnożysz to przez dwa i mówisz, że to jest dwunastak, ale na przykład jak na przykład na tym jest sześć, a na drugim jest pięć odnóg, to zawsze mnożysz przez tą, co jest więcej, czyli będzie dwunastak, ale wtedy mówisz, że jest nieregularny. Bo a regularny by był wtedy, jak jest po sześć na każdej odnodze. Raz, dwa, trzy, ten jest regularny dwunastak. A jak ma o jedną odnogę mniej, bo od tej tyki co więcej odnóg się mnoży przez dwa, a później się dodaje, że nieregularny.
O proszę, duch w narodzie, to znaczy duch w przyrodzie, nie ginie. Okazuje się, że jeszcze są tacy, którzy są bardzo zainteresowani lasem, przyrodą, a nawet łowiectwem. Wprawdzie u progu lata, ale zawsze warto jeszcze raz przypomnieć sobie, jakie są podstawowe zasady obchodzenia się nas ludzi z ptakami, na przykład w okresie zimowym. A kiedy przyjdzie odpowiedni czas, ta wiedza będzie jak znalazł. Od całej grupy uczniów padają pytania, a chleb, a bułka, a bułeczka, a kawałek pączka, a może kawałek pizzy? Czy to dobre menu dla ptaków w karmniku? Bo przecież takie resztki zostają z naszego stołu.
Nie może to być podstawowym jedzeniem, tak jak mówiłem, dla ptactwa, ponieważ one zawierają przyprawy i sól. Jeżeli w dużej mierze tutaj ptaki mają tylko tą samą pizzę, nic innego, to w końcu ta sól będzie w organizmie prowokowała do tego, żeby szukały wody i nadmierne zasolenie organizmu powoduje to, że ptaki padają. Myśmy w tym roku, powiem wam, mieli taki przypadek, że sarnę z wypadku wieźliśmy do Poleskiego Parku i tam dowiedzieliśmy się od leśników parkowców, że mieli chyba dwa czy trzy przypadki, że sarny gdzieś koczowały w okolicach ludzkich siedzib i po jakimś czasie trafiły do tego ośrodka ochrony zwierząt i po 2-3 dniach padły. I hipoteza taka robocza była, że weterynarz stwierdził, że to był nadmiar soli w organizmie po prostu. One też coś słonego musiały bez przerwy jeść przez długi czas. To potwierdziło to, o czym mówię. Że trzeba tutaj, żeby tej, jeżeli chcemy pomóc ptakom czy ssakom przetrwać zimę, oczywiście zwierzynie wyskładamy sól, ale ona wie, ile tej soli można sobie zjeść i dawkuje to. A jeżeli w pokarmie podstawowym, takim na przykład jak okruchy pizzy czy jakieś słone wędliny, no to to się kończy źle, to dokarmianie. Wręcz odnosi skutek przeciwny. Zamiast tych ptaków coraz więcej i zamiast pomocy w zimie, no to my robimy niedźwiedziom przysługę i one w końcu nam zdechną.
A może najlepsza będzie naturalna karma? Tak po prostu. Wszystko to, co teraz, wiosną i latem, możemy pozostawić w naszych ogrodach.
Oczywiście jest to bardzo dobra metoda. I nawet na terenie tutaj Włodawy Suszna możemy zaobserwować, że bardzo dużo rośnie głogów. I szczególnie pod koniec zimy do tych głogów przylatują takie ptaki, co się nazywają kwiczoły i one bardzo lubią to. No i też oczywiście grubodzioby też przylatują do takich rzeczy. Fajnie jest, jeżeli są krzewy owocowe, nie zerwie się z pigwowca japońskiego, on zostanie na zimę. Jeżeli są śnieguliczki, to też ptaki lubią to jeść. No i przede wszystkim głogi, które są takim, można powiedzieć, jarzębina tak samo. Nie zawsze ona spada pod koniec jesieni, też przez zimę występuje. Jeżeli ma się tutaj kawałek tej ziemi, jakąś miedzę, czy takie miejsce, gdzie przy sadzie, czy przy ogrodzie można posadzić takie drzewa albo krzewy, to polecam też, bo tam będą przyfruwały ptaki, a jeżeli posadzimy kępę krzewów, to nie tylko będą tam jadły, ale też będą miały miejsce schronienia przed drapieżnikami różnego rodzaju. Bo głóg jest kolczasty i tam mało, że kwiczoły mają stołówkę, to jeszcze mają doskonałe schronienie.
A może wśród naszych radiosłuchaczy, tak jak i wśród uczniów, są mali majsterkowicze? Warto wtedy samodzielnie przygotować chociażby karmnik. I to wcale nie takie trudne. Letnie dni możemy poświęcić na przygotowanie takiego właśnie cacka, a zimą będzie jak znalazł.
Ziarno albo można tutaj spreparować takie kulki samemu wytoponego i tutaj z ziarnami tutaj wszystko zmieszać i chętnie do takich kulek przylatują sikorki. I tu można obserwować, w jaki sposób wygląda hierarchia żerowania u sikorek. Bo najpierw ten najsilniejszy samiec zjada to, później reszta sikorek. I moi drodzy, powiem wam jeszcze taką ciekawostkę, żeby was nie zanudzić. Ta sikora bogatka, samiec ma taki czarny pasek przez brzuszek aż do samego ogona. I im ten pasek jest szerszy, tym ten samiec jest w większej kondycji. Jeżeli inne sikory widzą takiego samca, no to ustępują mu miejsca przy karmniku. Naukowcy zrobili taki numer, że słabego kondycyjnie samca bez takiego czarnego pasa odłowili, zrobili markerem mu ten pas taki mocno czarny. On najpierw się krępował, mówiąc po ludzku, tutaj żerować tak, że przebrany, a później zobaczył, że one mu ustępują i szybko się nauczył, że jest dominującym samcem. Także, moi drodzy, to też ciekawa obserwacja jest.
Leśne wędrowanie.
Dziś w programie mówiliśmy o tym, jak bardzo ważną rolę spełniają leśnicy, jeśli chodzi o edukowanie społeczeństwa. Państwo mają to co sobotę, w leśnym wędrowaniu, oczywiście w Polskim Radiu Lublin. To tutaj też leśnicy uczą nas, jak postępować z lasem. Ale poza takimi miłymi spotkaniami z uczniami w lasach, przecież najważniejsza jest praca leśnika, w tym oczywiście ochrona lasu. Dlatego teraz zabieram Państwa na teren Nadleśnictwa Tomaszów, po to, żeby pokazać, że praca leśnika to nie tylko ścinanie drzew.
Pracujemy na takich gniazdach niewielkich rozmiarów. W związku z tym akurat taką metodę zabezpieczania tutaj przyjęliśmy. Z kolei na powierzchniach, gdzie te nasze uprawy są bardzo duże, to zabezpieczanie raczej przyjmuje formę mechaniczną i tam kierujemy się raczej w stronę grodzenia upraw. Należy pamiętać, że to zabezpieczanie formą tą chemiczną, którą teraz wykonujemy, właśnie której jesteśmy świadkami, należy prowadzić co roku. To się wiąże z dość dużymi kosztami, a co za tym idzie jeszcze, ta metoda jednak nie daje takiej stuprocentowej gwarancji na zabezpieczenie takie pełne uprawy z kilku powodów. Po pierwsze, nie zabezpieczamy 100% drzewek, po drugie, zgryzane są pędy boczne, a po trzecie, co jeszcze ważne, o czym nie mówiłem, czasami zdarza się, że jeżeli jest chłodna wiosna, ograniczona baza pokarmowa, jeżeli szybko te pączki ruszą na wiosnę, wyrosną te malutkie przyrosty. Czasami zdarza się, że sarna potrafi jeszcze właśnie te przyrosty, które po zabezpieczeniu wyrosły już, potrafi je sobie zjeść. Także jest kilka takich warunków, które tą metodę klasyfikują, jeżeli chodzi o skuteczność, troszeczkę niżej. Natomiast najbardziej skuteczną metodą jest właśnie grodzenie upraw. I przy dużych powierzchniach, gdzie są większe uprawy, stosujemy właśnie tą metodę. Konsystencja właśnie tego środka jest tak opracowana, że w momencie, kiedy ten pączek zaczyna nabrzmiewać, z łatwością to kruszywo, że tak powiem, bo w tamtym momencie to już jest takie jakby kruszec, pęka i daje swobodę już dla nowego przyrostu. Także z tym akurat nie ma żadnego problemu. Być może gdyby zostało to zbyt obficie nałożone, ale to trzeba było zrobić celowo, żeby nałożyć tego środka bardzo dużo, jakąś taką grubą warstwę, to może to by troszeczkę tam jakby utrudniało, ale jak się prawidłowo zabezpieczy, tak jak tutaj widzimy, to nie ma z tym najmniejszego problemu, ten przyrost uzyskamy taki pełnowartościowy.
Leśnicy pracują, a ja mam dla Państwa coś na odprężenie. Syropek z bzu. Warto kontynuować serię pomysłów na wykorzystanie bardzo obficie kwitnącego właśnie bzu czarnego. I tak oto na profilu facebookowym Lasów Państwowych polecam Państwu zaglądanie na strony wielu nadleśnictw, także oczywiście całej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Bo tam chociażby propozycja prostego i sprawdzonego przepisu na aromatyczny syrop z bzu. Takie oto baldachy w pełni rozwiniętych kwiatostanów zrywamy w suchy i słoneczny dzień z miejsc oddalonych od źródeł zanieczyszczeń. To ważne, bo jeżeli ma być to ekologiczny napój, no to wiadomo, lepiej żeby nie było tam jakichś dodatków. Po powrocie do domu rozkładamy kwiatostany na papierze, by opuściły je drobne owady. Następnie obrywamy z łodyżek drobne kwiaty. Im mniej zielonych gałązek, tym syrop lepszej jakości i bez lekko gorzkawego posmaku. Następnie kwiaty zsypujemy do dużego słoja i zalewamy gorącym roztworem cukru, rozpuszczonego w wodzie wraz z sokiem z cytryny. Sprawdzone propozycje na litr gotowego syropu. Od 30 do 40 baldachów bzu czarnego, litr wody, kilogram cukru, sok z dwóch małych cytryn. Tak przygotowany syrop odstawiamy na około 4-5 dni, codziennie go mieszając. Po kilku dniach syrop zlewamy, odsączając z resztek kwiatów bzu. I tak oto syrop jest już gotowy do spożycia jako dodatek do napojów, lodów czy deserów. Dla przedłużenia przydatności do spożycia warto syrop zapasteryzować. Gorąco polecają leśnicy, gorąco polecamy i my. Smacznego! A kiedy już te czerwcowe burze i deszcze przyjdą do naszych lasów, proszę uważać na zagrożenie. Bo jeszcze nie było takiego silnego na przyrodę. To ona zawsze pokazuje, że jest najpotężniejsza. Wiedzą o tym leśnicy, wiemy i my.
Wszystkie drzewa, które są wywrócone z korzeniami, jak w tym przypadku, to są wywroty. Natomiast drzewo, które zostało złamane na jakiejś tam wysokości, nazywa się w lesie złomem.
Będziemy na to wszystko uważać i zważać i na wyłomy, i na wykroty, i na złomy, i na wszystko inne, co niesie ze sobą niebezpieczeństwo. Ale przecież szala w lesie przechyla się na to wszystko, co pozytywne. Więc tych pozytywnych doznań leśnych życzę Państwu jak najwięcej, także podczas Państwa urlopów. Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Bogusław Wichrowski. Kłaniamy się pięknie i mówimy do usłyszenia. I oczywiście do zobaczenia też gdzieś na ścieżkach leśnych.
Leśne wędrowanie.
Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach kampanii promocyjnej Lasy Państwowe. Zapraszamy. Las. Dobre sąsiedztwo.